Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Chrześcijaństwo jest religią życia. Jednak w planach Boga jest zawarta tajemnica odchodzenia. Człowiek nad tą tajemnicą nie ma władzy. Może tylko zawierzyć swoje życie w życiu tego, który ma życie. Modlimy się, by dobry Bóg dał siłę odczytywania swojego życia, bo to życie ma sens. I przemijanie ma sens, i ból rozstania ma sens. A rozjaśnienie przyjdzie wtedy, gdy spotkamy się z Bogiem na zawsze. Ważne jest, aby bolesne, traumatyczne przeżycia nie były końcem, ale początkiem skłaniającym ku życiu. W przededniu obchodów Wielkiego Tygodnia do naszego studia zaprosiłem panią Iwonę Polaszek. Dzień dobry, pani Iwono.
Dzień dobry panu.
By porozmawiać o życiu, miłości rodzicielskiej, radości, ale także i o smutku. Drodzy państwo, rozpoczynając moją pracę w Radiu Rodzina 5 lat temu, realizując pierwszy reportaż rozpoczynający cykl audycji Aspekty codzienności, udałem się do Kuchar, gdzie powstała audycja Opowieść o Aleksym i Szkole w Kucharach. Opowieść ta toczyła się wokół syna pani Iwony, Aleksego, chłopca, u którego w wieku 3 lat zdiagnozowano autyzm. A mimo to, 5 lat temu, był to czas radości i czas walki, intensywnej walki o szkołę w Kucharach. To czas, gdy szkoła w Kucharach była zagrożona, a Aleksy był jednym z ogniw, które ocaliło tę szkołę. Pani Iwono, chciałbym, żebyśmy taką retrospekcję zrobili, przypomnieli sobie ten czas.
Pomysł przystosowania szkoły dla dzieci niepełnosprawnych okazał się pomysłem, który może wpłynąć na uratowanie tej szkoły. A moje dziecko mimo swojej choroby chodzi i uczy się ze zdrowymi dziećmi. To było priorytetem, żeby mógł po prostu funkcjonować jak tylko się da, najbardziej normalnie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Aleksy, witam cię. Cześć.
Tak jak już pan powiedział, Aleksy w wieku 3 lat został zdiagnozowany jako dziecko z spektrum autyzmu i los, cud, przypadek sprawił, że dostał się do przedszkola Felicjanek. Tam był bardzo dobrze prowadzony i pokierowany i marzeniem byłoby dostał się do normalnej szkoły. Do zwykłej szkoły, przepraszam. Nie chciałam, żeby chodził dla dzieci zdrowych, tak. I najmniejsza na terenie gminy była szkoła w Kucharach. Wtedy szkoła szykowana do likwidacji. Mimo tego, że mówiono mi, pan wójt dyrektor szkoły, że jest szykowany do likwidacji, ja zdecydowałam się na tą szkołę i moje dziecko nigdy nie było wcześniej w tej szkole, ani ja nie byłam wcześniej w tej szkole. Chodziło mi o małą liczbę osób.
Bo państwo mieszkacie...
Szkudłata jest koło Kucharek.
Koło Kucharek.
Tak. Mamy jakieś 10-12 kilometrów do szkoły.
Z tego co pamiętam, to ważne było akurat w chorobie Aleksego, by ta szkoła nie była duża.
Tak, dokładnie tak. Tak, dokładnie tak i dlatego ją wybrałam i nie miałam zielonego pojęcia, nie robiłam jakichś tam wywiadów, jak jest, jakie środowisko i tak dalej. Po prostu zależało mi na małej szkole, takiej bardzo intymnej atmosferze, by on sobie tam dał radę. No i dostali w prezencie autystyka 1 września. Oni nie wiedzieli, z czym to się je, brzydko mówią, no i my żeśmy też nie wiedzieli. I na dzień dobry został tak przyjęty, że ja do końca życia nie zapomnę tego bardzo takiego sympatycznego i bardzo emocjonalnego przyjęcia i jego jako chłopca niepełnosprawnego. Oni wszyscy wiedzieli, że przyjdzie chłopiec niepełnosprawny do szkoły. Mieli wyobrażenie inne, okazało się, że jest inaczej i bardzo mnie zaskoczyła właśnie ta społeczność, ta empatia i to, że on był tak zaakceptowany i tak się dobrze czuł, począwszy od pana woźnego podyrektora szkoły, począwszy od dziecka z przedszkola po dziecko z 6 klasy, bo wtedy jeszcze był okres gimnazjalny i tam było 6 klas, więc to była najfajniejsza rzecz, jaka mogła spotkać moje dziecko, jeżeli chodzi o edukację. Bo spędził tam najwspanialsze swoje 4 lata, gdzie nigdy nie był wyobcowany, tylko zawsze był zaakceptowany, zawsze czuł się tam jak u siebie.
Przypomnijmy też słuchaczom, że ważne właśnie dla szkoły w Kucharach było to, że borykała się z kłopotami finansowymi.
Tak.
A gdy zostało przyjęte do tej szkoły dziecko chore, to za tym szły dodatkowe fundusze, które mogły ocalić, wspomóc szkołę. Tak. Wiem, że wtedy też do szkoły w Kucharach szykowało się jeszcze jedno dziecko z przedszkola Felicjanek.
Tak, tak. Aleksy był pierwszym, drugim był Adrian, który właśnie od września, kiedy szkoła została 5 lat temu przejęta przez stowarzyszenie, przyszedł do szkoły. I zanim poszły następne dzieci, mamy w tej chwili w szkołę w Kucharach, która się rozwija z 39 uczniów, gdzie zaczynaliśmy, jest ponad 80 uczniów, w tym jest 7 dzieci z orzeczeniami, które się bardzo dobrze tam czują, które są zaakceptowane, które się tam rozwijają, które tam mają możliwości normalnego funkcjonowania, a przy tym zdrowe dzieci uczą się empatii, uczą się tego, że w każdej chwili coś innego możecie w życiu spotkać i nie zawsze będziesz zdrowy i pełnosprawny do końca życia. Uczą się tolerancji i takiego po prostu życia, tolerowania i pomocy osobie drugiej. Więc dla nich to dziecko niepełnosprawne, czy osoba, która inaczej funkcjonuje, że oni nie jest jakimś science fiction, czy spadła z nieba i nie wiedzą, jak się z tą osobą obchodzić. Są tak wrażliwe i powiem panu szczerze, od początku mnie zaskoczyło podejście rodziców i podejście dzieci, od kiedy proszę do Aleksy, bo na pierwszej wywiadówce rodzice poprosili, żebym została z wychowawczynią i z rodzicami z jego klasy. Ja myślałam, że oni mnie poproszą o to, żebym zabrała dziecko ze szkoły. A oni mi się zapytali, jak mają ich dzieci podchodzić do mojego syna, żeby mógł lepiej się rozwijać i żeby się ich nie bał, żeby się z nimi bawił. I to zostało do dnia dzisiejszego. Kuchary to jest wioska i nikt by nie pomyślał, że na wiosce mogą być ludzie tak empatyczni i tak inteligentni, jeżeli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi, gdzie nie wytyka się drugiej osoby, tylko się jej pomaga. Przychodzą teraz nowe dzieci niepełnosprawne. Szkoła się rozwija, dzięki nim funkcjonuje i tam nie ma żadnego problemu z żadnym dzieckiem niepełnosprawnym. Jesteśmy teraz na etapie, że pomieszczenia lokalowe nie pozwalają nam na to, żeby więcej uczniów przyjąć, bo jest szkoła mała, ale gdyby była taka możliwość, to mamy chętnych do szkoły coraz więcej.
A o tej transformacji, która właściwie pomogła przetrwać ten trudny czas finansowy dla szkoły, proszę nam powiedzieć.
Od września szkoła przeszła pod opiekę stowarzyszenia.
Jaki to był czas? Który rok?
To było 5 lat temu. Tak, 5 lat temu. 19 marca założono stowarzyszenie, które od 1 września przejęło szkołę.
Nasza rozmowa pierwsza była w tym czasie
tak,
w międzyczasie,
kiedy było założone stowarzyszenie i czekaliśmy na decyzję właśnie władz gminy, czy pozwolą nam przejąć szkołę. Szkoła boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Mamy nadal problem, bo ta szkoła była do likwidacji traktowana po macoszemu, czyli ta szkoła się nie rozwijała. Nie była remontowana, nic się tam nie działo, brak było pomocy i o wszystko trzeba było walczyć. Jesteśmy teraz na etapie częściowych remontów, gdzie nikt by nie podejrzewał, że z takiej ubogiej szkoły na wsi, na odludziu, może powstać takie wspaniałe centrum rozwoju i nauki dla wszystkich dzieci. Cały czas się rozwijamy i to dzięki właśnie tym, że przychodzą do nas dzieci zdrowe i niepełnosprawne z różnych szkół, dlatego że rodzice widzą plus w tym, że dzieci mogą się uczyć w małych klasach, gdzie wtedy się lepiej rozwijają, wtedy przyswajają lepiej naukę. To jest dla nich bardzo rozwojowe i dzięki temu, że mamy coraz więcej uczniów, możemy pozwolić sobie na to, żeby tą szkołę remontować. I dzięki temu, że szukamy sponsorów, którzy nam pomagają. Ta szkoła potrzebuje jeszcze bardzo wiele, ale to, co przez 5 lat zdołało nam się uzyskać, to jest po prostu niewyobrażalna ilość remontów i pieniędzy. Niewyobrażalna.
Ja pamiętam, że pani przecierała szlaki całej biurokracji również związanej z powstaniem tego typu szkoły. Pani szukała odpowiednich pism w ministerstwie i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu ta szkoła powstała. Ale gdybyśmy porozmawiali o historii choroby Aleksego, bo diagnoza została późno wydana.
Tak, Aleksy miał około 3 roku życia. To tak teraz może łatwiej jest, chociaż no, nie mam w tej chwili dziecka do diagnozy, więc nie mam pojęcia zielonego, ja swoją drogę jakby przeszłam. To takie walka z wiatrakami, pukanie do drzwi, nikt nie wiedział, o co chodzi, nie wiadomo było, co temu dziecku jest. Był zdiagnozowany jako 3-latek, no i zaczęła się nasza walka. Ze zdrowego dziecka w ciągu tak pół roku nastąpił taki regres, że przestał mówić i zaczął się zachowywać jak zaszczute zwierzątko. I wtedy zaczęła się nasza walka o normalne funkcjonowanie naszego syna. Bardzo mnie ujęło to, bo moje dziecko, tak jak każdy autystyk, miał taką blokadę, jeżeli chodzi o kontakt, o dotykanie obcych ludzi. Wchodziłam z moim dzieckiem do szkoły w Kucharach i od samych drzwi wszyscy się z nim witali. A mój syn taki wpoił sobie rytuał, że każdy chłopiec czy dziewczynka podawali mu rękę, mówili cześć, on odpowiadał, kiedy wcześniej nikomu nie odpowiadał, a pan podchodził do pana woźnego, który był bardzo sympatyczny, taki sobie potężny pan z okazałym brzuchem i klepał go po brzuchu. I wszyscy, a pan woźny był bardzo taką osobą, która nie spoufalała się z nikim. I ja zawsze bałam się, żeby nie odebrał tego jako przykrość. I biegłam za moim synem, ale on zawsze sympatycznie i moje dziecko czuło taką empatię tam, że przez to właśnie się zaczął otwierać na świat i zaczął z ludźmi się kontaktować. Właśnie dlatego.
Starając się pomóc dziecku, pani stała się specjalistą również w tej dziedzinie, w terapii. Z wykształcenia jest pani pedagogiem, a dodatkowo zdobyła pani wiedzę właśnie opieki nad dziećmi autystycznymi.
Dokładnie, dokładnie tak. I powiem panu szczerze, że bardzo mi się to przydało. Byłam zmuszona, żeby poszerzyć swoją wiedzę i swoje wiadomości i umiejętności, żeby pomóc swojemu dziecku i dzięki temu mogę pomóc osobom, które tej pomocy potrzebują. I jak tylko mam możliwość, teraz wykorzystuję to wśród właśnie znajomych czy osoby, które mają dzieci właśnie z takiego spektrum i potrzebują pomocy. Ja wiem, jak to jest ciężko znaleźć osobę, która wie, jak nauczyć się postępować z tym dzieckiem, jak rehabilitować, jak ćwiczyć, jak go uczyć. To jest całkiem coś innego niż normalna edukacja zdrowego dziecka w szkole. To jest 360 stopni odwrócenie edukacji i nigdy nie wiemy, jakie będą tego efekty. To jest codzienna walka, 24 na dobę. Oprócz tego, że mam to ciągle psychicznie na sobie, to jeszcze tak musi funkcjonować dom, żeby te rytuały się powtarzały, żeby on się mógł rozwijać, żeby się czuł bezpiecznie.
Ja pamiętam koledzy Aleksego, wyobrażając sobie jego przyszłość zawodową, mówili, że albo będzie rolnikiem, albo może w cyrku pracować.
Dokładnie tak.
To ze względu na jednak energię, która rozsadzała go.
Tak.
Czas naszego spotkania jest przypadkowy, ale wiem, że 3 lata temu nastąpiło przykre dla pani wydarzenie.
Tak, 3 lata temu, to był Wielki Tydzień, dokładnie Wielki Czwartek, o godzinie 15 zmarł mój syn. Na skutek wypadku, to jest zachłyśnięcie wtórne, utopił się. Tak najbardziej obrazowo mówiąc. Po prostu wpadł do zbiornika z deszczówką i żeśmy go wyjęli i dostał zachłyśnięcie wtórne po 10 minutach i no i reanimacja nie pomogła i moje dziecko zmarło. Dokładnie w swoje 12 urodziny pomiędzy jednymi gośćmi, a drugimi jednych jakby pożegnał i miał chwilę czasu, żeby odpocząć i przyjechali następni goście z życzeniami i tak się stało.
Tamten Wielki Tydzień na pewno był wyjątkowy dla pani.
Powiem panu szczerze tak, jestem osobą wierzącą i zawsze dbałam o to, żeby moje dziecko mimo swojej niepełnosprawności i ułomności bardzo podchodziło poważnie i traktowało naszą wiarę z olbrzymim szacunkiem. I zawsze wydawało mi się, że umiem obchodzić święta Wielkiej Nocy. I dopiero jak zmarło moje dziecko, okazało się, że ja nawet nie wiem o tych świętach Wielkiej Nocy 1/10. Że nigdy nie umiałam ich przeżyć tak, jak powinnam je przeżyć. I dopiero jak najważniejszy człowiek na ziemi zmarł i odszedł ode mnie, to ja nauczyłam się przeżywać święta Wielkiej Nocy tak, jak powinno być. Kiedy jest umieranie, kiedy jest rozpacz, kiedy jest oczekiwanie i kiedy jest ta radość taka, że gdzieś tam spotkamy się po śmierci ponownie. Więc od 3 lat święta Wielkiej Nocy mają dla mnie magiczną moc. Też właśnie dzięki temu, że to jest rocznica śmierci mojego syna, który nauczył mnie przeżywać najważniejsze święta i najważniejszy czas, jaki jest w chrześcijaństwie. Wielki Post, Wielki Tydzień to oczekiwanie właśnie na to coś dobrego, coś nieodgadnionego, nieznanego nam, ale na ten cud, który się zdarzy.
Niektórzy rodzice po stracie dziecka, gdy zasila grona aniołków, szukają wsparcia w różnego rodzaju grupach. Niektórzy szukają wsparcia w kościele, w modlitwie. Ten czas jak pani przeżywała? Jak pani wróciła do normalnego życia?
Powiem panu szczerze, że to chyba dzięki Bogu i dzięki Aleksemu miałam taką siłę, żeby to przetrwać, bo moje dziecko zmarło Wielki Czwartek i tydzień później dopiero był ten pogrzeb, kiedy mogłam zacząć czas żałoby i mogłam go pochować i wtedy jakby normalnie zacząć żyć. Tak pomiędzy Bogiem a prawdą za bardzo nie pamiętam. To był czas ciągłej modlitwy i myślenia, Tak dłużej, że mówię, miałam drewniany różaniec, który przez ten tydzień wytarł się chyba z nadmiaru przekładanych koralików. I jakoś Pan Bóg mi dał tą siłę, że nie potrzebowałam wsparcia z osób z zewnątrz. Dałam sobie jakoś radę, miałam się jakoś pozbierać, posklejać, bo zawsze twierdziłam, że niczym się nie różni od żadnej innej matki. Nie jestem ani lepsza, ani gorsza. I Pan Bóg mi dał najfajniejszy skarb na świecie. Zawsze się modliłam o cuda. Ja ten cud miałam przy sobie przez 12 lat i nigdy tego jakoś tak nie odbierałam jako cudu. Ale ta miłość była tak wyjątkowa i tak wielka i tak absorbująca, że aż czasami bolało. I dopiero wtedy, kiedy Pan Bóg mnie zabrał, wiedziałam, że ten cud miałam cały czas przy sobie, że ja nie wiem, o co się modliłam, skoro ja to miałam przy sobie. Po to mi go dał, żebym nauczyła się patrzeć na świat inaczej. Więc te 12 lat, Aleksy zmarł w swoje 12 urodziny, Matka Boska miała takie szczęście, że jak miał pan już 12 lat, to zgubiła go i za 3 dni znalazła. Ja miałam taki moment, że ja miał 12 lat, to zmarł i ja go po 3 dniach, no więcej niż po 3 dniach, oddałam Bogu. Więc ta siła, podejrzewam, że przyszła mi, że moje dziecko mnie natchnęło tą siłą, dzięki temu jak żył i ile mi dał miłości przez ten czas, że mogła sobie potem to odebrać po śmierci i tak funkcjonować. Szkoła też dzięki niemu funkcjonuje. Ta szkoła mnie też trzyma przy życiu, bo Aleksego nie ma, a szkoła jest cały czas i tam ciągle coś jest potrzebne i ciągle coś jest do zrobienia i szkoła rozwija się i to jest dla mnie olbrzymi powód do dumy. Moje dziecko na pewno jest przeszczęśliwe, że tam tyle dzieci jest i one się dobrze czują, że się rozwijają, więc same jakby plusy czerpię z tego, nie szukam tych minusów.
Właśnie pani obecność w szkole nie osłabła wraz z odejściem Aleksego. Pani tam jest cały czas aktywnym działaczem i utrzymuje ją w kwitnącym stanie.
Wie pan co, tak myślałam właśnie o tym, żeby może zwolnić, żeby odpuścić, ale wiele osób, które tam nadal mają dzieci, zawsze mnie mobilizowały do tego, że jednak tam mi wisi olbrzymie zdjęcie Aleksego i ta szkoła jest po części jego i po części dla niego. Robię wszystko, żeby ta szkoła mogła funkcjonować, żeby tam się wszyscy dobrze czuli, żeby się rozwijała, żeby ona nie była zamknięta, tylko żeby coraz to nowe dzieci przychodziły i się tam mogły dobrze czuć. Właśnie po to robię.
Ale również przedszkole Felicjanek w Kaliszu, mimo tylu lat, które upłynęły, jest pani miłym gościem.
Tak, jest to wyjątkowe. Tak, to są wyjątkowe osoby, wyjątkowi ludzie i wyjątkowy sposób poznany przez przypadek. I Pan Bóg tak sprawił, że przez przypadek moje dziecko, mimo to, że praktycznie listy były zamknięte, dostało się do przedszkola i tam też zawsze dobrze się czuł i był akceptowany. I jakoś ja tam dobrze się czuję. I mimo tego, że moje dziecko nie chodzi do przedszkola, ja zawsze tam często wpadam, ja utrzymuję kontakt. Potrzebni mi są ci ludzie, potrzebne mi są te siostry, te osoby, które tam pracują, które jeszcze znały Aleksego, do normalnego funkcjonowania. Zawsze jak tam wpadam, to nabieram tyle energii i siły i mam taką pewność, że się za mnie modlą i dzięki temu też mam coraz większe skrzydła do tego, żeby pokonywać te problemy, które są w codziennym życiu. I uwielbiam tam być i bardzo cieszę się, że oni pamiętają o Aleksym i odwiedzamy się, jak tylko to jest możliwe.
Pani Golo, chcę zapytać o wspomnienia, bo Aleksy jest z nami cały czas. To już wiemy, że jego duch jakby jest dobrym duchem pani rodziny, szkoły, przedszkola, właściwie wszystkich, którzy mieli z nim kontakt. Sprzed 5 lat pamiętam historię przystąpienia do komunii Aleksego, jak koledzy kibicowali mu, jak wielkie było to dla niego przeżycie. I udało się i właściwie no sukces, to tak jakby ktoś, nie wiem, Lewandowski strzelił
bramkę
i cały stadion cieszy się z tego powodu. Porównanie sportowe, ale czy może pani ma w pamięci jeszcze inne te jasne wspomnienia z życia Aleksego?
Wie pan co, wiele jest takich momentów, które po prostu czasami o łzy przyprawiają, jak na przykład kiedy nie wiedziałam, jak będzie jego edukacyjna droga przebiegała. Nie miałam żadnego pojęcia. Kiedy zacznie się etap 4 klasy, kiedy przyjdą przedmioty, jak my będziemy się uczyć. Tu jest historia, fizyka, geografia, matematyka. Jak wytłumaczyć autystykowi działania z matematyki? I powiem panu szczerze, że tu też wola boska. Nie wiem, jak to się stało. moje dziecko, jeżeli chodzi o matematykę czy inne przedmioty, to jakby pstryknięcie i wiedziało. I była taka sytuacja w szkole w czasie sprawdzianów, kiedy pisał sprawdziana pani z matematyki pisała z kalkulatorem, bo on nie rozbijał na czynniki pierwsze, tylko tam było 80 ileś do potęgi 70 którejś i zapisywał wynik. I to było aż niewyobrażalne. I ona stała z tyłu z kalkulatorem i liczyła i mówi, wcześniej on miał napisane niż ja policzyłam. Boże, jak on to robi. I kiedyś takie mieliśmy spotkanie rodziców i nauczycieli na temat jakiejś wycieczki i pamiętam, że trzeba było policzyć osoby, które będą razy suma wycieczki, ile to wyjdzie. I pani dyrektor mówi, otwórzcie okno, bo Aleksy biega, bo nikt nie ma kalkulatora, Aleksy biega na boisku, otwórzcie okno, podajcie mu to, on na pewno patykiem napisze na piasku. Więc także śmiesznie mówię, takich momentów jest bardzo wiele. Bardzo wiele, więc mam co wspominać, bardzo się z tego cieszę i do tej pory jak wchodzę do szkoły, kiedy mają przerwę, to bardzo miło właśnie witają mnie i zawsze jest zapytanie o Aleksego i zawsze pamiętają o nim. Do dnia dzisiejszego, ja mówię, zawsze są częstymi gośćmi przy jego grobie, więc dla mnie to jest tylko powód do dumy, że taki mały chłopiec 12-letni, mimo niepełnosprawności, jakoś zapadł im w pamięci i w serce, że chce im się o nim pamiętać i chce im się odwiedzać grób i chce im się wspominać i dla nich jest zawsze jakby był pomiędzy nimi.
Tak jak historia mówi, rodzice po stracie dziecka jakby dwie drogi przyjmują. Jedni odcinają okres przeszły, a drudzy czerpią siłę z tego czasu, który minął z dzieckiem. Pani czerpie siłę.
Tak, dla mnie to jakoś było niezrozumiałe, kiedy zmarło moje dziecko i przyjechała moja najbliższa rodzina i wchodząc do mnie do domu byli zrozpaczeni, że w salonie stoją Aleksego zdjęcia z pierwszej komunii i że mi to nie przeszkadza. Nie. Mi to nie przeszkadza, mi to jest potrzebne i ja nie muszę chować jego zdjęć, jego rzeczy, żeby się lepiej czuć. Ja dobrze z tym funkcjonuję, nie przyprawia mnie to o rozpacz, ani o, nie wiem, frustrację czy depresję. Każdy sobie radzi inaczej. Do dnia dzisiejszego, kiedy wchodzą właśnie do nas do domu i ktoś po jakiejś duszy tym patrzy na jego zdjęcia, to jest łza w oko. Ale ja go miałam 12 lat, 24 na dobę i nauczyłam się z tą miłością żyć i te zdjęcia, czy te jego pamiątki są nadal mi potrzebne. Zawsze sobie mówię, że no przyjdzie ten czas, kiedy jego pokój wreszcie wysprzątam i będzie tam coś innego. No nie. Zawsze tam są jego rzeczy, jego biurko od terapii i jego pomocy i no nadal tak zostanie.
A pani przygotowanie pedagogiczne, terapeutyczne, jak pani korzysta z tego? Czy nadal udziela pani pomocy?
Tak. Mam dzieci, których rodzice nie mają możliwości albo wykształcenia ku temu, żeby pomóc swojemu dziecku. Dlatego też jest to takie grono osób, którym dzieciom udzielam korepetycji. Wiadomo, że to jest bezpłatnie po to, żeby mogły się te osoby, te dzieci rozwijać, żeby rodzice mieli łatwiej w edukacji tych dzieci, no bo pewną drogę przeszłam i już wiem na zasadzie prób i błędów, co jest dobre, a co jest niedobre. A wiem, jakie to jest ciężkie i trudne, kiedy masz takie dziecko i nie masz znikąd pomocy, a przy tym dodatkowo finansowe obciążenia są ogromne przy rehabilitacji każdego dziecka, więc każda taka pomoc to jest po prostu jak zbawienie dla rodzica, więc w ten sposób pomagam. Jest kilkoro takich dzieci, którym do dnia dzisiejszego na zasadzie rehabilitacji pomagam. Korzystając właśnie z pomocy i wszystkich przyborów mojego syna. Także mój syn zawsze jest i w czasie terapii z dziećmi i nawet jak nie jestem na terapii, ciągle gdzieś tam jego pomocy są używane.
No właśnie, chciałam o to zapytać też, bo wierzymy, że każdy z nas ma swojego anioła stróża. Pani ma chyba aż dwa anioły.
No myślę, że tak. Zawsze tak, cokolwiek robię w życiu, to myślę, żeby się moje dziecko za mnie nie musiało wstydzić i żeby Pan Bóg prowadził mnie taką drogą, żebym miała możliwość go spotkać po śmierci, więc zawsze się staram tak żyć i funkcjonować, żeby moje dziecko się tam do góry za mnie nie wstydziło. Żeby nie musiał głowy spuszczać, że mama zrobiła coś takiego, co Panu Bogu się nie podoba.
Czyli prowadzi panią, ten anioł też.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Pani Wono, mamy czasy takie, że właściwie świadomość społeczeństwa rośnie odnośnie osób niepełnosprawnych, chorych. Pleszew, Kalisz, Broniszewice, wiele placówek, które starają się pomagać dzieciom. Ta szczególna w Kucharach, która niejako jest też pani dzieckiem drugim, wciąż trwa. Proszę powiedzieć o jej roli.
Szkoła w Kucharach jest to stowarzyszeniowa, zwykła szkoła publiczna. To nie jest szkoła integracyjna, to nie jest szkoła dla dzieci niepełnosprawnych, to jest najzwyklejsza szkoła i niech mi pan wierzy, że w okolicy olbrzymią rolę odgrywa. Dzieci niepełnosprawnych mamy coraz więcej. To jest jakby zrozumiałe, że nie wypycha się ich teraz do domu, tylko jakby uczy się ich funkcjonowania w społeczeństwie i to społeczeństwo się uczy funkcjonowania z osobami niepełnosprawnymi, ale jest bardzo mało placówek, które przyjmują dzieci z dysfunkcjami z prostej przyczyny, że nie mają specjalistów, że nie mają osoby, które się takich dzieci nie boją. Za tym idzie inny sposób nauczania, edukacji od początku do końca, alternatywne sposoby komunikacji. A ta szkoła na terenie gminy chyba jest jedyną szkołą, która się inności nie boi. I po 5 latach widzę, że za jej przykładem pomału te szkoły pozostałe zaczynają tak jakby nieśmiało otwierać się na tą niepełnosprawność i też przyjmować z jakimiś drobnymi dysfunkcjami dzieci. Czyli to nie jest jakieś takie wyobcowane, a gdyby tej szkoły nie było, gdyby Aleksy nie poszedł do tej szkoły, gdybyśmy o nią nie walczyli, gdyby nie zaczęli przyjmować dzieci z dysfunkcjami, to praktycznie w gminie wszystkie dzieci z różnymi, bo do nas chodzą nie tylko z naszej gminy, bo to z gminy z Rusewa i z Kalisza i z innych, to byłyby po prostu, nie miałyby tej możliwości, nie miałyby tych szans. No i nie rozwijałaby się w ten sposób i gmina.
Właśnie szkoła to takie jest centrum kulturalne. Dokładnie. Dla gminy, dla miejscowości. Pamiętam właściwie bój w społeczności lokalnej o to, żeby ta szkoła była. Tak jak wyższa uczelnia w mieście, tak, powiedzmy takim jak Kalisz, jest sercem i tak, podporą właściwie intelektualną, tak w gminie szkoła podstawowa no, powinna być.
To dokładnie. Jest... Ja nie jestem z Kuchar, ale wiem, że osoby z Kuchar bardzo walczyły od początku o tą szkołę i miały rację. To było jedyne jakby centrum rozwoju wioski i budowali ją. Wiem, że uczniowie wtedy musieli chodzić do kościelnej wsi. To było jakieś 30 lat temu. Oni swoją szkołę wtedy budowali, rozbudowywali, bo to była malusieńka szkoła. Bardzo dużo lokalna społeczność przeznaczyła na to, żeby ta szkoła mogła funkcjonować. Oni własnymi siłami, własnym sprzętem, własnymi rękami po prostu budowali tą szkołę, żeby ich dzieci mogły tam chodzić. I po jakimś czasie okazało się, że szkoła jest nierentowna i była rozpacz olbrzymia, nie tylko tych rodziców i dzieci, które tam chodziły wtedy, te 5 lat temu, ale też rozpacz osób, seniorów, można powiedzieć, tych trzech wiosek, które budowali, no bo jakby ich nie było, ta spuścizna szła na marne, nie wiadomo było, co z tą szkołą będzie. Oni swój czas poświęcali, żeby ich dzieci i wnuki mogły tu chodzić, także bardzo jestem wdzięczna, że się udało uratować właśnie ze względu na tych seniorów, którzy jeszcze żyją, którzy tą szkołę budowali i dzięki nim ta szkoła funkcjonuje. Dzięki nim mogły chodzić 30 lat temu dzieci i dzięki temu, że mieliśmy tyle siły i wsparcia z zewnątrz i też z miejscowości danych i od rodziców, że udało się stowarzyszenie założyć, żeby tą szkołę uratować. I tak jakby przez 30 ileś lat ta szkoła ciągle boryka się, ciągle walczy. To jest jakby walcząca szkoła, nie? Także...
Patrona ma jeszcze jednego. A proszę powiedzieć, nauczyciele wspomagający tak zwani, tak, którzy... Aleksy miał taką nauczycielkę wspomagającą, towarzyszącą mu, też są w tej szkole.
Tak, tak? Są w tej szkole nauczyciele wspomagający. W tej chwili jest ich 4, bo akurat 4 dzieci potrzebuje wspomagającego nauczyciela. 3 pozostaje radzić sobie bez wspomagającego nauczyciela, ale wtedy to było pierwsze chyba w gminie. Aleksy był pierwszym dzieckiem z nauczycielem wspomagającym. Wcześniej żadnego nie było. To też takie było, że ja sobie wymyślam kompletnie i dla gminy, i dla wójta. Nie wiadomo było, jak to ugryźć. Pierwsze dziecko w szkole jeszcze ma swojego nauczyciela i nie wiadomo, co z tym zrobić. Jak się okazało, to jest taka normalność, że teraz w gminie, chyba w 2 czy 3 szkołach oprócz nas, też są, wiem, że w Gołuchowie są nauczyciele wspomagający z dziećmi. Tak jakby przebrnęliśmy ten etap, przetarliśmy szlaki, żeby mogły te dzieci z dysfunkcjami funkcjonować normalnie. I gmina stała się na tyle przyjazna, że nawet z gminy Ostrów chodzą dzieci do nas, do szkoły. Także teraz to nam brakuje samochodu albo busa dowożącego, żeby miały po prostu, żeby rodzice mieli łatwiej. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something
chwilach zastanawiamy się, czy rzeczywiście powiedzenie czas leczy rany, czy jest prawdziwe.
Powiem panu szczerze, tak łatwo jest powiedzieć o sobie, będzie dobrze, trzeba się pogodzić z wolą Bożą, takie powiedzmy slogany, ktoś, kto tak bez sensu wypowiada. Jak Aleksej zmarł, wiele osób się pytało, co mam ci powiedzieć? Nic mi nie powiesz. Nie ma takiej rzeczy, żebyś mógł mi powiedzieć, żeby jakby utulić mnie w bólu, masz się za mnie modlić, żebym miała siłę, żebym się ogarnęła, żebym znalazła sens w tym, bo jeżeli Pan Bóg miał taką wolę 12 lat temu, żeby takie dziecko wyjątkowe, jakieś specyficzne, najcudowniejsze na świecie dać mi, mojemu mężowi, i taką wolę miał po 12 latach, żeby zabrać, to widocznie miał w tym jakiś cel. I ja chciałabym zobaczyć owoce tego, jaki to miało sens, ta śmierć, to jego narodzenie, ta śmierć, żebym miała możliwość zobaczenia tych owoców, tego czegoś dobrego, co się za tym podzieje. I zawsze tak twierdzę, że pamiętam go tak, jak 3 lata temu, jak miał 12 lat. Boli to tak samo, ale tak jak kiedyś powiedziała mi moja babcia, że Pan Bóg położy cię na kolana, będzie źle, ale ty wstaniesz, da ci tyle siły, żebyś się jeszcze z życia cieszyła. I miał rację. I ja cieszę się, jest inaczej. Nie twierdzę, że jest tak, jak było, jest inaczej, ale też są powody do szczęścia, do radości, no bo tak pomiędzy Bogiem a prawdą, a czym ja się różnię od innej mamy? Ja miałam jedno dziecko i straciłam. Na świecie mamy tracą dzieci, uciekając z Libanu, topią im się całe rodziny i matka, która przez góry uciekała do Polski, pochowała po drodze trójkę swoich dzieci. Czym ja się od niej różnię? Nie jestem ani lepsza, ani gorsza. Więc tak do tego podchodzę. Z czasem jest, czy jest łatwiej? Jest normalnie, tak wszystko normalnieje. Ale serce matki jakby siączy cały czas, więc zawsze jest ta tęsknota za nim, ten ból. Chociaż, mówię, znajduje się tysiące rzeczy dookoła, które trzymają cię przy życiu, że chcesz dalej funkcjonować, że masz siłę, żeby się śmiać i żeby cieszyć się z tego życia i znaleźć jeszcze szczęście w jakichś innych można aspektach życia.
Czy gdybym pani powiedział 3 słowa, czy można wskazać najważniejsze z nich? Tęsknota, nadzieja, miłość.
To jest chyba miłość, nadzieja i tęsknota na samym końcu.
Moi drodzy państwo, tajemnica życia. Nie wiemy, jak nasze życie służy planom Boga i jakie będą owoce. Pani Iwono, dziękuję za to, że pani zechciała przyjść do naszego studia. Wiem, że czas szczególny dla pani teraz. Modlimy się wszyscy za Aleksego i za jego dziedzictwo, za te wzory dla innych, za dobre życie i za szkołę w Kucharach również.
Dokładnie, szczególnie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.